Radio Ortodoksja.
Grudnia Cerkiew Prawosławna czci pamięć świętego Grzegorza Peradze, Gruzina, archimandryty, profesora, męczennika, który oddał swoje życie za bliźniego w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Święty Grzegorz jest patronem punktu duszpasterskiego mieszczącego się przy ulicy Lelechowskiej w Warszawie, gdzie właśnie 6 grudnia obchodzono jego pamięć. Warto tutaj zaznaczyć, że wspólnota prawosławna przy Lelechowskiej celebruje nabożeństwa w języku polskim, jako jedna z nielicznych w naszym kraju. Tłumaczeniem tekstów liturgicznych od lat zajmuje się duszpasterz kaplicy świętego Grzegorza, ksiądz Henryk Paprocki, a opracowań muzycznych dokonuje dyrygent chóru pani Anna Czerewacka. Świąteczne uroczystości rozpoczęto w przeddzień całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył zwierzchnik naszej cerkwi, jego eminencja metropolita Sawa, który po zakończonym nabożeństwie zwrócił się do zebranych tymi słowami.
Wielki jest Pan i czyni wielkie dzieła. Należy mieć otwarte oczy duszy, oczy fizyczne, otwarte uszy i fizyczne i duchowe. Zrozumiemy i usłyszymy, i zobaczymy. I takim dniem jest dzisiejszy dzień tutaj, w tym miejscu, w tej skromnej kaplicy. Kiedy przybyłem do Warszawy 23 lata temu jako metropolita, nikt nie myślał, że tak będzie. A widzicie, jakie wielkie dzieła czyni Bóg. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj w 80. rocznicę śmierci patrona tego miejsca. Krew męczenników przynosi owoce. Ona nigdy nie ginie, nam się wydaje tylko. Ten, który nie rozumie, to może tak pojmować. Kto jest przyjęty głęboką wiarą, on jest świadomy. Wcześniej czy później krew męczenników owoce przynosi. I krew męczennika za swoją wiarę prawosławną w Oświęcimiu naszego świętego archimandryty Grzegorza, ona owocuje. Owocuje u nas w Polsce, owocuje w Gruzji, owocuje w całym świecie, bo nie ma nacjonalnych męczenników. Są czasowo w historii, ale męczennik jest uniwersalnym męczennikiem, święty jest uniwersalnym świętym. I on wznosi modlitwę za cały świat, za wszystkich, którzy zwracają się do Niego z prośbą. Wnosi modlitwę za tych, którzy potrzebują pomocy Bożej. I dzisiaj my w sposób tak uroczysty łączymy się w modlitwie ze świętym męczennikiem Grzegorzem. I jest jeszcze cząstka, tak powiedzmy, świętego Spiridona. Tutaj wspominamy także świętego Mikołaja. Jaki jest dziwny świat, w którym żyjemy. Każdy ze świętych, on miał zasadniczy cel. Jak najgłębiej zjednoczyć się ze swoim Stwórcą. Święty Grzegorz zjednoczył się ze swoim Stwórcą, oddając życie za drugiego współwięźnia. Jest to w pojmowaniu ludzkim wielkie bohaterstwo. Ale Chrystus powiedział, że największą ofiarą, największą zasługą jednocześnie jest to, kiedy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół i za drugiego człowieka. Prorok Izajasz wzywa, czyńcie dobro, dbajcie o sprawiedliwość. I to jest drogowskaz dla każdego z nas, wierzącego, prawosławnego człowieka. Mając przykłady świętych, takich jak i święty Grzegorz, starajmy się przede wszystkim zrozumieć sens swojej wiary, która nie może być wiarą na pokaz, a musi być wiarą głęboką, wewnętrznie przeżytą, doświadczoną wiarą, która wytrzymuje to, co jest radosne, zdrowe, dobre, co jest pokusą, co jest złem, wytrzymuje także i doświadczenia. Wówczas jesteś, tak jak Święta Ewangelia dzisiaj nam obwieściła, tym, którym zasługujesz, że ja będę przed Ojcem, przed aniołami razem z Tobą. I to, tego dokonuje właśnie nasza społeczność ze świętymi. I Bogu dziękować trzeba, że Bóg daruje nam świętych i darował nam świętego Grzegorza, który połączył nasze cerkwi i nasze narody. Połączył także i inne narody. On się modli dzisiaj za nas. Wy pięknie śpiewaliście pieśni wychwalające Jego cnoty. On się raduje, Jego dusza, bo On jest elementem duchowym dzisiaj. I głęboko wierzymy, że każdy, kto z wiarą zwracał się dzisiaj i będzie się zwracać do Niego, On otrzyma to, o co prosi Boga.
W świątecznej boskiej liturgii w asyście stołecznego duchowieństwa przewodniczył biskup siemiatycki Warsonofiusz. Niezmiernie cieszy fakt, że wszyscy zebrani zjednoczyli się w sakramencie Eucharystii. Przepięknie śpiewał chór. Można było usłyszeć znane melodie, które wybrzmiewały w języku polskim, co daje możliwość jeszcze głębszego poznania piękna hymnografii prawosławnej. Podczas nabożeństwa wznoszono modlitwy w intencji pokoju na świecie i miłości między ludźmi, gdyż właśnie tej miłości zabrakło, gdy skazywano świętego Grzegorza na śmierć w obozie zagłady. Na zakończenie uroczystości Władyka Warsonofiusz podziękował za wspólną modlitwę, podkreślając wielkie zasługi świętego Grzegorza Peradze dla prawosławia w Polsce.
Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ czcimy pamięć wielkiego męczennika narodu i gruzińskiego, i narodu polskiego, jakim był święty Grzegorz Peradze. Nie ma potrzeby szczególnej, abym przytaczał jego życie, ponieważ wszyscy wiemy, znamy jego życiorys, gdzie się urodził, gdzie studiował, kim był, jakich dzieł dokonał, jak odszedł z tego świata do świata lepszego. Święty Grzegorz jest wzorem szczególnego świętego, ponieważ żyjąc w tym świecie zdobył wielkie, zrobił wielką karierę, podróżował, był w Niemczech, wykładał i bardzo dużo serca włożył tutaj dla naszej cerkwi w Polsce w okresie międzywojennym. A należy pamiętać o tym, że prawdziwie on był aniołem, szczególnie posłanym tutaj, aby nas wspomóc, kiedy w okresie wojennym była nasza cerkiew prześladowana, kiedy burzono na Chełmszczyźnie świątynię, likwidowano parafię, zamiedzą na wschodzie buszował ateizm, bolszewizm. A tutaj wydawałoby się, że ta garstka prawosławnych, która również stamtąd uciekła od rewolucji, znalazła tutaj jakiś przylądek i tutaj też cerkiew nie miała spokoju. Były to czasy bardzo trudne. I świętej pamięci metropolita waledyński Dionizy, który również, którego należałoby zaliczyć do grona świętego, właśnie dał możliwość Ojcu Świętemu Grzegorzowi, aby on intelektualnie wspomógł nasze siły duchowe, nasze siły teologiczne. I praktycznie on był taką prawosławną gwiazdą na Uniwersytecie Warszawskim. Z nim się liczono, bo uważano, on rozmawiał w wielu językach, dokonał odkryć, szczególnie w dziedzinie patrologii, a również w dziedzinie patrologii, która była kompletnie nikomu nieznana, tak zwanych starych manuskryptów gruzińskich.
Po części modlitewnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na agapę, podczas której rozbrzmiewały kolędy, gdyż znajdujemy się w okresie oczekiwania na narodzenie Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A o tym, jak kształtowało się życie polskojęzycznej prawosławnej wspólnoty w Warszawie oraz dlaczego wybrano świętego męczennika Grzegorza Peradze na jej patrona, opowiedzą Anna Żornaczuk i ojciec Henryk Paprocki.
Tak naprawdę nasza historia moim zdaniem zaczęła się na spotkaniach środowych, kiedy to dyskutowaliśmy żywo nad wszystkim, co nas boli, a spotkania środowe to była taka tradycja w metropolii. Każdą środę o godzinie, z tego co pamiętam, 18 albo 19 spotykaliśmy się z księdzem, rektorem, Tofilukiem Jerzym i to była taka jak gdyby katechizacja dla studentów. To były takie spotkania jednoczące, łączące ludzi z całej Polski, którzy przyjeżdżali do Warszawy na studia i chcąc się dowiedzieć i kontynuować swoją naukę o cerkwi, o życiu cerkwi i chcąc dyskutować, rozmawiać o tym, co nas na bieżąco trapi i boli. Spotykaliśmy się i właśnie w czasie tych spotkań często poruszaliśmy kwestię tego, że ciężko jest nam w cerkwi zrozumieć wszystko, co się dzieje, a bardzo byśmy tego chcieli i pragnęli. I tak naprawdę mam wrażenie takie, że to ojciec Jerzy nas namówił do działania. Ile można narzekać, marudzić, dyskutować, że nam się to nie podoba. Po prostu jeżeli nam się to nie podoba i chcielibyśmy modlić się w języku dla nas wszystkich zrozumiałym, to po prostu coś z tym zróbmy. Stąd powstał taki pomysł, żeby poprosić Władykę Sawę o to, żeby umożliwił nam uczestnictwo w takich liturgiach w języku polskim. Władyka zgodził się na tą prośbę, zaproponował nam soboty na Podwalu o 9 rano, abyśmy tam mogli służyć liturgii. Tam służyliśmy przez rok każdą sobotę, spotykając się później po nabożeństwie na kawie, na cieście i jak gdyby kontynuowaliśmy te nasze spotkania. Po roku Władyka nam pobłogosławił, abyśmy służyli już w niedzielę. I wtedy od samego zresztą początku wyznaczył nam ojca Henryka, który się zgodził na to, ażeby się naszą wspólnotą już wtedy zajął. Po roku tego przebywania na Podwalu w soboty przenieśliśmy się do kaplicy polsko-katolickiej na ulicy Wilcze i tam dzięki gościnności tamtejszej parafii mogliśmy co niedzielę się spotykać i wtedy też zaczęliśmy służyć już wszystkie nabożeństwa takie typowo parafialne. Zaczął się Wielki Post, więc zaczęliśmy od kanonu świętego Andrzeja z Krety i później każdą sobotę o 18 całonocne czuwanie plus niedzielne liturgii oraz w święta z cyklu 12 świąt również się spotykaliśmy. I później po tym przebywaniu na Wilczej cały czas trwają intensywne poszukiwania, znalezienia miejsca, które moglibyśmy wynająć, przejąć. Okazało się to bardzo, bardzo trudne, natomiast dzięki staraniom wielu różnych osób udało się od miasta wynająć ten budynek, w którym teraz jesteśmy. To jest tak naprawdę muzeum, filia Muzeum Metropolitalnego, Muzeum Ikon, w którym pozwolono nam urządzić kaplicę i gdzie to nasze duchowe życie rozkwitło. I to jest w zasadzie nasza historia i większość tych osób, które wtedy bardzo aktywnie działały przed prawie już 20 laty i które tutaj uczestniczą dalej w życiu tej parafii i śpiewają w chórze i pomagają, to właśnie to jesteśmy my z całej Polski, którzy się zjechaliśmy do Warszawy na studia i spotykaliśmy się każdą środę w salce w budynkach Metropolii Prawosławnej. Po każdej liturgii spotykamy się na kawie, na cieście. Są wykłady, które wygłasza nam ksiądz Henryk. Omawiamy różne tematy, różne problemy. Oprócz tego dzieci regularnie mają religię w tym czasie. Także mamy taką godzinę po liturgii właśnie i kiedy to nasze dzieci się kształcą, a my się spotykamy tutaj i rozmawiamy. I też często ksiądz Henryk układa pewien taki program naszych wykładów, które zgodnie z naszymi oczekiwaniami czy też prośbami są realizowane. Zapraszamy też często ciekawych ludzi, nie tylko prawosławnych, ale też naukowców, fizyków. Na przykład mieliśmy fantastyczny wykład jednego z wybitniejszych fizyków na temat teleskopu Webera i co tam widać pięknego w kosmosie. To taka dygresja w zasadzie. Ale jak gdyby chcę powiedzieć, że to nasze życie jest, myślę, tak jak na każdej parafii, tak, usłane różami, w cudzysłowie, tak, musimy się organizować, musimy zachęcać też innych do tego, żeby do nas przychodzili. Myślę, że dużym bardzo problemem jest ta rzeczywistość popandemiczna, tak, ponieważ tak jak widzę, to wiele osób nie wróciło na takie regularne, znaczy nie wróciło regularnie do cerkwi, regularnie już nie przychodzi tak jak przychodziło przed pandemią na przykład, ale też w czasie pandemii rozpoczęliśmy transmisję naszych nabożeństw i dalej to kontynuujemy, każde nasze nabożeństwo jest transmitowane na Facebooku, można odnaleźć naszą parafię i w tych nabożeństwach również poprzez internet uczestniczyć. Także myślę, że mamy tutaj bardzo, bardzo jak gdyby duży przekrój. Bardzo dużo osób w ogóle dzięki, mam wrażenie, naszej tutaj w parafii przeszło do prawosławia, tak? I przechodziło, zainteresowało się tym prawosławiem i zmienili swoje wyznanie. I teraz już są takimi pełnoprawnymi członkami naszej wspólnoty i aktywnie działają i wspierają nas i jak gdyby są jednym z nas. Myślę, że tych osób jest bardzo dużo. Bardzo dużo przychodzi do nas też małżeństw mieszanych i przychodzą tak naprawdę regularnie, przychodzą z dziećmi, dzieci uczęszczają na religię. Mówiąc, że tak naprawdę dzięki temu, że tutaj przychodzą, dowiedzieli się, o co chodzi w tym wszystkim, tak? O co chodzi w liturgii, o co chodzi w świętach, na czym to prawosławie tak naprawdę polega. A też myślę, że dzięki takiej otwartości, którą tutaj można spotkać, wielu ludziom po prostu jest tu dobrze. Przychodzą do nas też starsze panie, które też fajnie nas tu wspierają i swoją obecnością, swoim miłym słowem i swoim takim po prostu wsparciem. Staramy się tak naprawdę cały czas budować tą naszą parafię. W ogóle Warszawa jest dość specyficzna, jeśli chodzi o to życie cerkiewne. Jest parafii coraz więcej. Pamiętam, tu przyjechałam ponad 20 lat temu, to były trzy parafie, Wola, Praga i Seminarium. A teraz już tych miejsc jest dużo więcej, także można sobie wybierać, przebierać. Natomiast widzę też, że bardzo wielu ludzi jednak dąży do tego, żeby być w tej swojej parafii, w tej swojej wspólnocie. I bardzo nas to cieszy, że po prostu jesteśmy, że trwamy, że dochodzą nowi członkowie naszej parafii. Jest to też taka inna parafia niż wszystkie, ponieważ średnia wieku jest inna. Nie jest ta demografia jest zupełnie dla niektórych zaskakująca, tak? ponieważ no, jak gdyby ta grupa, z której ta nasza parafia powstała, to byli młodzi ludzie. Bardzo często też właśnie jak gdyby, gdy nastał ten właściwy moment i każdy spotkał swoją połowę, z tych małżeństw urodziło nam się bardzo dużo dzieci wspaniałych i wiele z naszych najmniejszych pociech było chrzczonych właśnie w tej wspólnocie. Ja mam trzech synów i moi trzej synowie tutaj byli wszyscy ochrzczeni, jeden na Wilczej, a dwóch tutaj w parafii na Lechowskiej. I dbamy bardzo o to, żeby nasze dzieci się ze sobą spotykały też i po cerkwi. I dbamy o to, żeby się lubiły, żeby razem rozrabiały. Chcemy też właśnie, żeby razem uczęszczały na religię. Te wszystkie hałasy, które tutaj dobiegają, to tak naprawdę to jest nasza rzeczywistość. Wiele osób, które tu przychodzi, jest bardzo zdziwiona tym, jaki mamy gwar na cerkwi. Ale nasze dzieci po prostu, jest ich naprawdę dużo, więc one ciągle chodzą, biegają, bawią się, kłócą. Także jest to dość niespotykane. Pamiętam świętej pamięci matuszka Ewa, kiedyś tu u nas była też na święcie parafialnym i się śmiała, że no naprawdę jesteśmy prawdziwie gruzińską parafią. Jest po prostu taki kontrolowany, ale jednak chaos. Wszyscy chodzą, dzieci biegają i śmiała się, że rzeczywiście odtworzyliśmy tą atmosferę cerkwi gruzińskiej, takiej, jaką ona pamięta. Także naprawdę dzieci mamy bardzo dużo w naszej parafii, bardzo nas to cieszy. Oczywiście wszystkie te problemy, które dotyczą i dotykają jak gdyby rodziców i dzieci, które no, coraz szybciej i coraz częściej buntują się przeciwko temu, żeby do cerkwi chodzić, nas też nie omijają. Wydaje nam się, mamy taką nadzieję, że tym naszym dzieciom jest trochę łatwiej, ponieważ no, dzięki temu, że służymy w języku polskim, to dla dzieci jest to zrozumiałe. Natomiast ten bunt, który widzimy, no, on jest. Tak? Nie żyjemy w innym świecie, żyjemy w tym samym świecie, co wszyscy. Widzimy, co się dzieje dookoła. Ogromnym jak gdyby, trudnością jest też to, że koledzy naszych dzieci coraz rzadziej chodzą czy na religię, czy do kościoła i dzieci w niedzielę kwestionują tą potrzebę, ten obowiązek, że jednak jest niedziela, idziemy do cerkwi, tak? To myślę, że jest to taki duży problem i który w ogóle nas dotyka, to nie tylko naszej parafii, ale myślę, że wszystkich wokół. Jak dzieciom wytłumaczyć, czy też jak je przekonać do tego, że jednak musimy dbać o wszystkie aspekty naszego rozwoju, również duchowego, tak? A tylko poprzez to uczestnictwo na początku możemy naszym dzieciom pokazać tak naprawdę, dlaczego to jest dla nas ważne, dlaczego wiara jest dla nas ważna, dlaczego Pan Bóg jest dla nas ważny, dlaczego cerkiew jest dla nas ważna.
Święty Grzegorz został patronem naszej wspólnoty, ponieważ jest świętym związanym z Warszawą. On mieszkał w Warszawie od 1931 roku aż do aresztowania w 1942 roku. Święty w ogóle urodził się w Gruzji, w miejscowości Bakurcichę w Kachetii. Był synem duchownego. Wcześniej stracił ojca, wychowywał go stryj w Kwareli, który był takim kapelanem rodziny książęcej Czawczawazy. Ta rodzina zorientowała się bardzo szybko, że to jest niezwykle zdolny człowiek. No i tam pomagali mu tak w życiu. On skończył seminarium z wyróżnieniem, no ale wybuchła wojna, rewolucja, w związku z powyższym wysłano go na studia do Niemiec. Zrobił doktorat na Uniwersytecie w Bonn, a ponieważ jego promotor wkrótce po tym doktoracie zmarł, więc objął po nim po prostu funkcję wykładowcy i założył, jest współzałożycielem parafii gruzińskiej w Paryżu, jej pierwszym proboszczem. No i ostatecznie metropolita Dionizy zaprosił go do Warszawy jako profesora patrologii w Uniwersytecie Warszawskim. I tutaj według wszelkich danych historycznych, które żeśmy ustalili, w jego domu on przechowywał pieniądze organizacji podziemnej. To były pieniądze, za które można było wykupić Żydów z getta po prostu. I kto na podstawie donosu był aresztowany i zginął w Auschwitz. Kiedy pojawiła się idea parafii z polskim językiem liturgicznym, nasze pierwsze miejsce to w ogóle nie tutaj, byliśmy w Gościnie w kościele starokatolickim na ulicy Wilczej. wszyscy doszli do wniosku, którzy tam wtedy się pojawili, że to jest najlepszy patron, ponieważ no, mieszkał tutaj, chodził po tych ulicach, żyli jeszcze ludzie, którzy go pamiętali i stąd zdecydowaliśmy się poprosić eminencję, żeby właśnie patronem najpierw tej wspólnoty tam na Wilczej, a potem jak żeśmy się tutaj przenieśli, to również tej kaplicy, żeby był właśnie święty Grzegorz. I ta kaplica jest tak zorganizowana, żeby trochę przypominała cerkwie gruzińskie. Zwłaszcza ten wielki krzyż, który mamy na środku, to jest typowe w Gruzji. Ikony w ikonostasie wykonał Grzegorz Zienkiewicz, ale mamy też autentyczne ikony gruzińskie, sztancowane tak zwane ikony, czyli wybijane w metalu. Mamy ikony malowane w Gruzji, mamy także ikony emaliowane. I dzięki temu, że jest ta wspólnota, mogliśmy nawiązać bardzo bliskie kontakty z Gruzinami oczywiście. Tutaj w tej chwili mamy duszpasterstwo Gruzinów, przyjeżdża ksiądz z Gruzji i odprawia nabożeństwa.
Zanim zaczęliście sprawiać nabożeństwo w języku polskim, to trzeba było dużego trudu włożyć, no, żeby mieć teksty. Ojcze, no to wasza zasługa, bo to się na pewno nie rodziło łatwo, tak?
Nie rodziło się łatwo, to w ogóle ja już wcześniej się tym zajmowałem, natomiast tutaj jest też nie tylko moja zasługa, ale także chórzystów głównie, panie Czerwackiej, bo to nie tylko trzeba przetłumaczyć, to trzeba zaśpiewać jeszcze. Także trzeba różne poprawki wprowadzać, żeby to się dało zaśpiewać. I w ogóle ksiądz metropolita postawił taki warunek, że żeby to zaistniało, musi być chór porządny. No więc żeśmy, właśnie młodzież wtedy, studenci, stworzyli taki chór. No ten chór się obecnie rozrósł, już jest kilkadziesiąt osób w tej chwili śpiewających. I zaczęliśmy tutaj organizować takie połączenie kaplicy z muzeum, bo tutaj równocześnie za ścianą mamy muzeum, w którym organizowane są wystawy regularnie różnych twórców ludowych, twórców autentycznych, malarzy. I na te wystawy przychodzi bardzo, bardzo dużo ludzi. Była wspaniała wystawa o metropolicie Dionizm, wręcz kolejki się tu ustawiały, także prowadzimy też takie życie, można powiedzieć, kulturalne w ramach dzielnicy Ochota. Mamy zorganizowane nauczanie religii, cztery grupy, razem mamy ponad 50 osób, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz z przedszkolaków 10, czyli to jest dość duża grupa tutaj. W Warszawie nie ma religii w szkołach, bo nie ma nigdzie tego kworum, ale tutaj właśnie mamy możliwość nauczania. I wszystkie nabożeństwa roku liturgicznego są sprawowane. W tej chwili to już można, nawet w dni powszednie, są teksty na cały rok, także nie ma żadnych problemów z tym. I można powiedzieć, że jakoś tak przyzwyczailiśmy się do tego miejsca wszyscy. A miejsce jest dość szczególne. Myśmy ten obiekt zaczęli arendować, jak to kiedyś mówiono, czyli dzierżawić od miasta 12 lat temu. On był w stanie ruiny, bo tutaj była ciepłownia, która najbliższe bloki obsługiwała. Ciepłownia została oczywiście zamknięta, to podłączono do miejskiej sieci. Miasto nie wiedziało, co z tym zrobić, ale tu nic nie było. To były brudne, betonowe ściany, nie było żadnej podłogi. To było takie betonowe klepisko wręcz, na którym stały wielkie kotły. Te kotły na szczęście sprzątnęło już miasto. Dostaliśmy taki obiekt w stanie ruiny, więc najpierw trzeba go było wyremontować. To wszystko wiernie, z własnym wysiłkiem, własne ich koszty tu były poniesione. Oni bardzo też sami pomagali. Na przykład to, co tutaj widzimy, to się pojawił ogromny problem, jak to zorganizować, ponieważ te ściany były straszliwie brudne, ponieważ palono węglem, to były tak zwane piece grawitacyjne, to znaczy węgiel się sypie z góry, więc jest kurz, wszystko jest brudne. Czyli oczyszczenie tego, jak nam przedstawili rachunek, to żeśmy doszli do wniosku, że tego w ciągu kilkunastu lat nie damy rady wyczyścić, wydrapać i tak dalej. No i wtedy się pojawiła idea, że to wystarczy pomalować na granatowo, kryjącą farbą. I to w sami wiernie pomalowali. I to nas kosztowało tylko cenę farby. I to wygląda zupełnie przyzwoicie. ale pod tą farbą to jest brud po prostu. No, trzeba było jakoś to zrobić. Ikonostas jest wzorowany, to jest dokładna kopia ikonostasu gruzińskiego w jednej z cerkwi w Nikozji, w Gruzji. I także szaty żeśmy zakupili w Gruzji. I staraliśmy się, żeby tutaj były takie właśnie elementy związane z życiem świętego, który był Gruzinem, no proboszczem gruzińskiej parafii w Paryżu, ale także obsługiwał tutaj Gruzinów mieszkających w okresie międzywojennym w Polsce. I można powiedzieć, że sytuacja związana ze świętym Grzegorzem uległa radykalnej zmianie właśnie 11 lat temu, kiedy do Warszawy przeniósł się z Łodzi dr Dawid Kolbaja, zaczął pracę na uniwersytecie i on wpadł na taki wspaniały pomysł, żeby zorganizować na uniwersytecie konferencje kaukazjologiczne imienia świętego Grzegorza Peradze, co władze uniwersyteckie natychmiast podchwyciły, dzięki czemu no, święty po pierwsze stał się, on, muszę tu powiedzieć, że on jest bardzo znany w środowisku orientalistów, czyli specjalistów od Bliskiego Wschodu i zawsze był znany, natomiast w szerszym kręgu oczywiście nie. Natomiast te konferencje niesłychanie spopularyzowały jego imię. Mało tego, że konferencje ukazują się czasopisma dwa gruzińskie. Uniwersytet wydał 4 tomy dzieł świętego Grzegorza po polsku, po gruzińsku następne tomy i jeszcze niektóre jego dzieła, zwłaszcza Dziennik Podróży do Ziemi Świętej i Syrii, ukazał się jeszcze w języku angielskim. To wszystko finansuje Uniwersytet Warszawski. Także to jest taki jakby jeden. Poza tym stworzyliśmy z przyjaciółmi z Gruzji takie komisje do spraw dziedzictwa świętego Grzegorza, żeby to jakoś zabezpieczyć, przechować. I ta komisja z kolei postanowiła, żeby był medal imienia świętego Grzegorza Peradze. I jest taki medal, który no, do tej pory otrzymało tylko 17 osób, ale to jest traktowane jako wyjątkowe wyróżnienie dla ludzi, którzy zajmują się kulturą, literaturą, sztuką Gruzji przede wszystkim, ale także w Polsce żeśmy byli odznaczeni tutaj różni specjaliści w tej dziedzinie. W tym roku, właśnie w 80. rocznicę śmierci świętego, podczas konferencji w Paryżu, bo była już konferencja o świętym Grzegorzu w Paryżu z okazji jego śmierci, nagrodę otrzymało, co jest bardzo ciekawe, dwóch Niemców, ale wybitnych specjalistów w dziedzinie Gruzji. Jeden jest autorem słownika etymologicznego języka gruzińskiego i słownika porównawczego języków kaukaskich, gramatyki języka starogruzińskiego. Drugi jest specjalistą w dziedzinie liturgii starogruzińskiej. To było charakterystyczne, że właśnie Niemcy, żeby jakby uznać, że są także wspaniali Niemcy, nie tylko ci, którzy zamordowali świętego. I ten medal jest traktowany jako naprawdę duże wyróżnienie, ponieważ jest przyznawany co 2 lata w ramach konferencji tylko i na ogół jest 1-2 nagrodzonych. Także na domu, w którym mieszkał święty Grzegorz, to była kiedyś ulica Brukowa 22, teraz ulica Okrzei, znajduje się tablica pamiątkowa, która została odsłonięta uroczyście w języku polskim i gruzińskim z podobizną świętego. Ja jeszcze w latach 80. na początku, jak zaczynałem zbierać materiały do kanonizacji, to w tym domu poznałem ludzi, którzy osobiście znali, bo to był ich sąsiad przecież, oni go znali, bardzo cenili, ponieważ był niesłychanie sympatycznym człowiekiem, zapraszał na rozmowy, pokazywał różne rzeczy, zabytki i tak dalej. Także staramy się uczcić właśnie. W tym roku też udało się doprowadzić do wydania znaczka pocztowego z podobizną świętego Grzegorza. I to jest ciekawe, że to jest wspólna inicjatywa Poczty Polskiej i Gruzińskiej. Ten sam znaczek, tylko tyle, że z gruzińskimi napisami, ukazuje się dzisiaj w Gruzji. Właśnie dzisiaj znaczek wchodzi do obiegu w dniu śmierci, co też jest pewną popularyzacją postaci, a święty zasługuje na popularyzację. Dlaczego? Ponieważ w okresie międzywojennym on bardzo młodo zmarł. Miał 43 lata i mamy 4 tomy dzieł, to o czym świadczy. A przecież zaczął pisać po studiach, miał jakieś 25 lat wtedy, no więc ile tam, 15 lat pracy i tyle napisał. I to był w okresie międzywojennym jeden z najwybitniejszych orientalistów w skali światowej, który współpracował z największymi specjalistami w dziedzinie języków kaukaskich, greckiego. On znał 24 języki, biegle. Był niesłychany talent, jeśli chodzi o opanowywanie języków. Języka polskiego nauczył się w 6 miesięcy, w jeden semestr. I to jego uczniowie, w tej chwili już nie ma uczniów, zmarli, ale uczniowie opowiadali, że pierwszy semestr prowadził po rosyjsku zajęcia, a przyszedł po przerwie semestralnej i zaczął mówić biegle po polsku i powiedział, tylko ja mam jedną prośbę, jak zrobię błąd, proszę natychmiast mnie poprawiać, bo ja muszę ten język opanować dobrze. No więc ja zapytałem księdza już świętej pamięci Lęczewskiego, jak często poprawiali. On mówi, w ogóle nie poprawialiśmy. Wszyscy byli zdumieni, ponieważ on zaczął mówić natychmiast pięknym polskim językiem. I jeżeli weźmiemy do ręki jego ten dziennik, który on prowadził w czasie podróży do Ziemi Świętej i ktoś to będzie czytał, nie wiedząc, że autorem jest Gruzin, to będzie przekonany, że autorem jest jakiś Polak, który skończył najprawdopodobniej w ogóle filologię polską. To jest taki talent, był to bardzo utalentowany człowiek, który pomagał studentom, pieniądze im dawał, bardzo taki był oddany ludziom. I jego życie to jest dla nas wszystkich przykład, że można połączyć różne funkcje życiowe. Można być wielkim naukowcem, duchownym i świętym człowiekiem. Także to jest dla nas tutaj wszystkich taki bardzo budujący przykład.
Ortodoksja.